tu rodzicologia.
Siemka.
Tu rodzicologia. A w tym podcaście zderzamy perspektywę mamy psycholożki
i spojrzenie taty niepsychologa na rodzicielskie wyzwania.
Poświęć nam 3 sekundy. Zaobserwuj i oceń nasz podcast. To pomaga nam dotrzeć do innych słuchaczy.
Dziękujemy!
Często słyszę w miejscach publicznych różne nerwowe sytuacje, jak rodzice próbują na przykład wyjść z placu zabaw, czy z lodziarni, czy z bawialni.
A nawet sam doświadczasz takich sytuacji.
Nawet sam doświadczam takich sytuacji. Najczęściej są to bardzo takie brutalne sytuacje i takie niezbyt łagodne podejście do dzieci.
Ale nie u ciebie.
Dzieci.
Nie u ciebie jako u taty.
Nie, absolutnie nie.
Mówisz o takich zasłyszanych.
Mówię o takich typowych, statystycznych, przypadkowych rodzicach, których spotykam. Jak to jest? Bo ty, droga Olu, sama proponujesz i promujesz to, żeby z dziećmi rozmawiać, rozładowywać trudne sytuacje humorem i zabawą. Ale czy mimo to przyznasz, że są dzieci, na które absolutnie żadna z tych przyjaznych metod nie zadziała? Bo rodzice często mówią, że trzeba krzyknąć, czy uciec się do jakiegoś małego szantażu.
Tak, tak. Szantaże to jest coś, co rodzice uwielbiają, czy nawet bym powiedziała takie straszenie. Taki klasyk, nie? Na przykład place zabaw. Ja wychodzę. Idziesz ze mną, czy tu zostajesz?
Bo zostaniesz tu sama.
Bo zostaniesz tu sama.
Albo najgorsze, bo pan cię zabierze.
Bo pan cię zabierze, nie?
To znaczy, albo zostaniesz tu z panią.
Czasem była czarna wołga, teraz już
tylko... są takie czasy, że nie ma wołgi.
Ale jest pan, pozostał. Też to słyszę i zawsze wtedy mi jest tak smutno, bo to, co ja słyszę w tych sytuacjach, to dużą bezradność rodziców, nie? Że to wynika z takiego nie wiem, co robić i jak tu się ratować.
No tak, a z jednej strony bezradność, a z drugiej strony w mojej głowie jest takie, że ci ludzie po prostu nie znają innego patentu, albo że faktycznie na to dziecko już nic nie działa, bo prawdopodobnie...
O, ale bo prawdopodobnie, jestem ciekawa.
Prawdopodobnie nauczyli to dziecko takiej metody opuszczania, wychodzenia z miejsc wszelakich.
Tak, tak. Na przykład, że rodzic w ten sposób komunikuje swoją granicę. Wcześniej robi to jakoś nieudolnie, nie w taki sposób jasny dla dziecka. I rzeczywiście to słowo, którego użyłeś, że robią tak, bo już nic nie działa, wydaje mi się takie kluczowe w tej odpowiedzi na twoje pierwsze pytanie. Czy są dzieci...
Czyli sam sobie zadałem pytanie, sam sobie na nie odpowiedziałem.
Po co ja tu w ogóle ci
no
jestem?
Właśnie, nie wiem. Generalnie to jest twój ostatni odcinek podcastu. Za tydzień
ostatni
będę sam.
Ostatnio wymyśliłam kiepski tytuł.
Teraz sam sobie odpowiadam.
Dzisiaj jestem statystą.
Składam ci wypowiedzenie.
Tylko ciekawe, co wtedy z nazwą tego podcastu.
No nie ma mamologii w nazwie.
Więc... Ale jest rodzicologia, potrzebujesz...
Znajdę sobie inną mam.
Wracając do wątku głównego.
Tak.
Ja też często słyszę, nawet na konsultacjach od rodziców, że my próbujemy, bo czytamy, słuchamy, ale na nasze dziecko naprawdę nic nie działa i dopiero jak krzyknę, czy właśnie dopiero jak gdzieś tam nastraszę, tak jak teraz powiedzieliśmy, czy jakąś karą, że nie wiem, nie będzie bajki, to dopiero wtedy działa. I to, co jest jakoś takie istotne, to to, że w tych wszystkich sytuacjach zależy nam na współpracy z dzieckiem, nie? To jest jakby jasne. Ale ta współpraca jest takim ładnie brzmiącym słowem, a jak później rozmawiam często z rodzicami, to dochodzimy do tego, że tak naprawdę wcale nie zależy im na współpracy, no bo zobacz, że współpraca, jakby z swojej definicji, jest braniem pod uwagę dwóch stron. A to, o co nam rodzicom często chodzi i o czym my marzymy, to jest raczej takie posłuszeństwo, uległość, nie? Żeby dziecko słuchało i robiło to, o co my je prosimy, tak po prostu, bezproblemowo, no a przynajmniej przy drugim proszeniu już powinno ulec.
Zrozumieć, no ile razy mam powtarzać.
Dokładnie.
No tak, ale to jest niemożliwe, bo pamiętam nawet takiego mema, na którym było pięknie pokazane, jak rodzic mówi małemu dziecku, masz być posłuszne, masz mnie słuchać i tak dalej, a kiedy ono, ten mem był podzielony na dwie części, i druga część była, kiedy ono stało się już dorosłe.
To dziecko.
To dziecko, to ten rodzic mu już tłumaczy, no rodzic już jest dorosły, nie będzie bardziej dorosły. Ale ten rodzic tłumaczy temu dorosłemu dziecku, musisz być asertywny, musisz walczyć o
swoje zdanie. Tak, to jest taki chyba mem klasyk, ale myślę sobie, że każdy z nas powinien go mieć gdzieś na lodówce i sobie przypominać.
Na czole chyba.
Na czole nie widać, wiesz?
Na czole dziecka.
Na czole dziecka.
Co, Kasiu, zrobimy ci tatuaż.
Ale to co ja...
Miejsca by brakło, bo wdech-wydech to tylko taki etap. Dzieci uczą się przez naśladowanie. Inna historia.
To, co chciałam powiedzieć, poza tymi różnymi tatuażami, to takie zdanie, które wydaje mi się, że pochodzi z książki którejś, nie przytoczę już tytułu, Jaspera Joula, czy też Jaspera Joula.
Jasper brzmi tak, from USA.
No właśnie to, a to Duńczyk, to może lepiej Jasper. Jasper.
Jasperen.
W każdym razie on pisał o tym, że dziecko zawsze, w każdej sytuacji nie tylko chce współpracować, ale też współpracuje, tylko czasami ta współpraca, ma na tą współpracę trochę inny pomysł niż my, ale jeżeli my się pochylimy nad tą perspektywą dziecka, nie będziemy działać wyłącznie z takiej pozycji siły, ja tu jestem, jestem dorosła i ja decyduję, to możemy odkryć, że maluch chętnie robi to, co my chcemy, żeby robił, albo to, co on rozumie za dobre w tej sytuacji.
No sorry, ale brzmi to jak obietnica obniżenia podatków.
Okej, okay, no to idę do przykładów, dobra?
Zapraszam.
Tej współpracy. Mhm. Na przykład dziecko często słyszało o sobie, że jest niegrzeczne, wiesz, mówimy babci. Jezu, jakie ja mam problemy z tą Karolinką. Naprawdę, ona jest ciągle niegrzeczna, ciągle mnie nie słucha, ciągle musimy się o wszystko kłócić. Ja już, mamo, do tej swojej mamy, nie? Mhm. Nie wiem, co zrobić z tą twoją wnuczką, a moją córką. No i teraz dziecko słyszy to, no i dopasowuje się do tego. No ja już taka jestem, niegrzeczna. Ja już taka się urodziłam, nie zmienię tego. Mhm. Współpracuję, dopasowuję się do tej etykiety.
Czyli jest takie zajebiste krzywdzenie dzieci.
Tak, to takie jest coś, co nazywamy w psychologii samospełniającą się przepowiednią. Dziecko jakby wierzy w to, co o sobie słyszy. I teraz to, co to ważne, to nie polega teraz na tym, że w takim razie ja będę mówić mojemu dziecku, że jest wspaniałe i grzeczne i posłuszne, żeby to słyszało i tak się zachowywało.
A mamusi przy lodówce?
Tak, bo musimy pamiętać o tym, że dzieci mają radar na autentyczność, nie?
Okay. Czują, kiedy starzy ściemniają,
dlatego że to też wynika z jakiegoś naszego zachowania, traktowania tego dziecka. Więc to jest taki pierwszy sposób współpracy z dzieckiem. Dopasowanie się trochę do tych takich oczekiwań, tych etykietek, łatek, które gdzieś rodzic przykleił. Druga rzecz, którą ja bardzo często widzę w gabinecie, a o której bardzo rzadko myślimy jako rodzice, to jest to, że bardzo często dzieci współpracują z rodziną, z całym systemem rodzinnym, alarmując swoim nieposłusznym zachowaniem: mamo, tato, zajmijcie się sobą, bo tu się w tej naszej rodzinie robi gęsto, trudno.
Czekaj.
No.
Bo nie czaję. Czyli chcesz powiedzieć, że przypadkowe dziecko, znaczy przypadkowe, no to nasze, przykładowe dziecko przykładowych rodziców, jeżeli ono nie chce wyjść z tego placu zabaw, to ono mówi: ej, starzy, przestańcie się kłócić, albo dogadajcie się, bo czuję rozwód w powietrzu.
Nie mówię, że tak jest, nie? No. Żeby teraz nie mówić, że no każda sytuacja. No ale... O tym mówię, natomiast jeżeli takich sytuacji jest dużo, jest tego często, to tak, my to w gabinecie sprawdzamy i temu się przyglądamy, jak w ogóle ma się ta rodzina. I ja bardzo często pytam rodziców nie tylko o to, czy żyją w zgodzie i się nie kłócą, ale też o to, jak w ogóle taki ich stan napięcia, jak u nich ostatnio ze stresami. I nagle się okazuje, no, że jest ciężko, bo tutaj żona choruje, a ja ostatnio...
Mąż ma 4 kochanki, a tylko 2.
A ja zostaję bardzo długo w pracy, albo budujemy dom i męża często nie ma w domu. I nagle się okazuje, że jakby w tym systemie rodzinnym faktycznie ostatnio jest jakoś tak ciężko.
No to uspokoję cię, zostaniesz jeszcze w tym podcaście, bo się czegoś dowiedziałem ciekawego.
Uff. I jakby o tym absolutnie nas nie alarmuje ta jedna sytuacja na placu zabaw, ale rzeczywiście, kiedy tych sytuacji jest dużo i mamy takie poczucie, że nasze dziecko kompletnie z nami nie współpracuje i jedyne, tak, bo od tego zacząłeś, jedyne, co na to dziecko działa, to jest krzyk, no to faktycznie warto się temu poprzyglądać. Ale jeszcze jedna rzecz. Skoro mam taką myśl, że jedyne, co działa na moje dziecko, to jest krzyk, czy straszenie, to jest też dla mnie taka lampka.
Czy ono nie jest głuche? W sensie, to nie jest teraz wrażliwe.
Tak, akurat nie, ja myślę coś innego, ale to też bardzo dobre. Tak, no okej, okay, tak. Czy słucham,
czy
jest wszystko w porządku,
laryngologicznie, czy jest dobrze.
Tak, czy laryngologicznie jest dobrze, czy ja nawiązuję z nim odpowiedni kontakt, czy ja się z nim jakoś właściwie komunikuję, czy ja, wiesz, dobrze ubieram w słowa swoje myśli, czy my się rozumiemy, ale też...
Kaziu, przygotuj się do eksmisji z tego obszaru.
Ale też krzyk działa jak takie zapętlone koło, takie błędne koło, takie kółko, w którym biega chomik i nie da się z niego wyjść.
Aha. I tym chomikiem jest Kaziu.
I tym chomikiem jesteśmy my z tym naszym Kaziem. My tam się tak wzajemnie gonimy, bo dlaczego nam się wydaje, że ten krzyk działa? To jest bardzo prosty mechanizm. Kiedy ktoś na nas krzyczy, no to albo się wkurzamy i odkrzykujemy z powrotem, no ale wtedy ten rodzic nie ma poczucia, że krzyk działa, nie? Ale drugi scenariusz jest taki, że organizm wchodzi w taki stan alarmowy, ktoś po mnie krzyczy, jest niebezpiecznie, to ja muszę się tak trochę zamrozić, bo się boję.
No jak problem, jeżeli to dziecko już jest oswojone z krzykiem.
Ale wtedy nie będzie tego efektu, że tylko krzyk działa, nie?
No tak.
A o tej sytuacji mówimy.
Tak, tak.
No więc skoro tylko krzyk działa, no to znaczy, że ten krzyk coś zmienia. Więc kiedy zmienia, to jest ogromne prawdopodobieństwo, że wtedy w dziecku się robi taki...
Zamrożenie.
Zamrożenie. I ono rzeczywiście zaczyna robić to, o co my je prosimy, no bo się boi. Ale ono jest w napięciu. Kiedy człowiek jest w napięciu, kiedy dziecko jest w napięciu, to dostaje małpiego rozumu, głupawki.
Kurwicy.
I znowu zachowuje się źle. Więc my znowu krzyczymy. Ono znowu jest w stresie, więc zachowuje się źle. Więc my znowu krzyczymy.
Okej, potem wieczorem się tam i mówię: kurwa, muszę się napić wina, bo mam dość.
No, nie? I wiesz, po prostu i my, i dziecko, nie? Jesteśmy w takim, w takim kółku. I dziecko tego nie przerwie, to musimy zrobić my. A to często oznacza też parę kroków w tył. Ale też z prostych, bo teraz tak poleciałam takimi grubymi rzeczami, ale też takich prostych i banalnych. I bardzo często te zabawowe rozwiązania nie działają, dlatego że my nie trafiamy w potrzeby dziecka. Wiesz, ja w tym podcaście już milion razy powiedziałam, że...
No milion na pewno nie, bo to 50 odcinków to... No nie, nie, ale tak...
50 razy, skoro 50 razy, odcinków, tak. Nie? Że za każdym zachowaniem dziecka, że za każdym zachowaniem dziecka stoi jakaś potrzeba. No i teraz, jeśli potrzebą tego dziecka...
Jaka potrzeba może stać za tym, że to dziecko ucieka przed tym rodzicem, który poprosił go o wyjście z placu zabaw.
Na przykład potrzeba zabawy.
No dobra, no ale to zabawa musi się kiedyś skończyć.
Daj mi skończyć, Boże. Jeśli chcę ci to wytłumaczyć. Dziecko ma potrzebę zabawy. Rodzic wyczytał w internecie, że w takich sytuacjach, kiedy trzeba wyjść z placu zabaw, warto dać dziecku wybór. Wychodzimy teraz, czy jak dwa razy jeszcze zjedziesz ze zjeżdżalni. Dupa nie działa, dziecko ma ten wybór w nosie. Dlaczego? Dlatego, że ja, dając mu decyzyjność, odpowiadałam na potrzebę autonomii, decydowania, samostanowienia o sobie, a moje dziecko ma potrzebę zabawy. Więc ja, i teraz odpowiadając na twoje drugie pytanie, ja, wiedząc o tym, że ono ma tą potrzebę zabawy, mogę tą zabawę ciągnąć dalej. Czyli ja w ogóle nie muszę mówić, że jakby koniec, tylko na przykład uwaga, uwaga, a teraz jesteśmy szalonymi piratami i musimy zdobyć nasz samochód, który jest statkiem, nie? I wiesz, i bieg do tego samochodu. Albo z młodszymi dziećmi, nie takimi już starszymi przedszkolakami, to po prostu idziemy jakimiś krokami żabki. Odpowiadamy na tą potrzebę zabawy, albo rozsiewamy jakąś wspaniałą myśl, w co się będziemy bawić w domu. Albo bierzemy jakiś patyk ze sobą, czy kamień, który pomalujemy w domu i teraz ten kamyczek...
Czyli trochę przekupujemy. No nie cukierkiem, nie czymś tam, ale przekupujesz inną zabawą. Odwracasz uwagę.
Tak,
odwracasz uwagę.
Dokładnie, jakby idę w tą zabawę, nie? I teraz ten kamyk, który ja wezmę z placu zabaw, mówiąc, że w domu sobie go pomalujemy farbami i zamienimy w Biedronkę, on jest takim pomostem między tym placem zabaw a domem.
Okay.
Nie, ja nie odrywam dziecka od tego, czym ono się teraz zajmuje, tylko tak kontynuuję trochę.
No a jeżeli nie trafimy, kiedy to nie zadziała? W sensie po prostu no nie trafimy. No powiesz, Kaziu, bądź teraz piratem, Hankiem i chodź, szukamy naszej czarnej perły, a on ci powie, mama, spisz na spacer, w górach nie ma statków.
Jasne, jasne. Ja myślę sobie, że często będą takie sytuacje w ogóle, że nie trafimy, nie tylko z pomysłem, ale też właśnie z tą potrzebą, nie?
To jest żartem na urodzinę u babci, nie?
Że to nie jest takie łatwe odgadnąć, czy mojemu dziecku teraz chodzi o tą zabawę, o decydowanie o sobie, czy o to, że w ogóle miało dzisiaj mało mojej uwagi. Albo, że jest zmęczone po przedszkolu.
Albo głodne.
Albo głodne, nie? Że to jest,
albo to, albo sram to,
jest
to
często
albo jowanto.
Bardzo, bardzo trudne, żeby trafić. Ja sama po swoim macierzyństwie widzę, że mi dlatego jest łatwiej być mamą 6-latka niż 2-latka, dlatego, że już coraz lepiej znam moje dziecko i więcej jestem w stanie odczytać i odgadnąć.
Przede wszystkim potrafi się komunikować,
ale
nie?
Też właśnie, on już potrafi często powiedzieć. Ale też zobacz, że potrafi powiedzieć o tym dlatego, nie dlatego, że spłynęła na niego magiczna moc 6-latka, tylko dlatego...
Myślałem, że to jest taka łaska Zajówkowicza, że wchodzi i taki blask na niego spada.
Prysznic brokatu. Nie, dlatego, że od początku my zgadywaliśmy te potrzeby i on też był uczony komunikowania tych potrzeb. My też się tak komunikujemy w domu, nie? My mówimy, potrzebuję teraz ciszy, potrzebuję chwili dla siebie, przeszkadza mi ten hałas, jestem zmęczony, jestem zmęczona. My się tym językiem potrzeb komunikujemy, więc on się też tego po prostu nauczył. Więc dlatego też jest nam łatwiej. Ale moment, bo zgubiłam
czyli
wątek.
Czyli dzieci uczą się przez naśladowanie.
Tak,
generalnie.
Tak.
Dziękujemy, życzymy miłego.
Nie, bo pytałeś o to, co kiedy nie trafimy. No tak. A ja tylko powiedziałam, że to naturalne, że czasami nie trafimy. Czasem przestrzelimy i czasem zrobi się trudno. Jasne, to jest jakby, wiesz...
No ale zrobi się trudno
dziecko,
i
dziecko, a nie robot, nie?
Okej, no zrobi się trudno i co? Pacyfikacja, krzyk pod pachę, wychodzimy, bo jest trudno?
No ja już nieraz w tym podcaście opowiadałam, że mi się zdarzało, nie? Brać pod pachę. I że to jest różnica,
no.
czy biorę pod pachę... Wychodzimy
pierwszym
z tego placu
odcinku,
zabaw, bo...
W pierwszym odcinku,
tak?
Dokładnie.
Wychodzimy z tego placu zabaw, bo nie umiesz się zachować.
Skoro wychodziłaś z francuskiej sieci marketów.
Tak, i ja mogę zrobić to w taki sposób. Jak ty się zachowujesz, wychodzimy, a mogę to zrobić... Hej, wybiła ta godzina, umawialiśmy się, że wychodzimy. Widzę, że ci jest trudno, więc wezmę cię na ręce. Nie, ja pomogę ci w tym wyjściu. To są jakby dwie różne drogi, tylko znowu wracam do tej autentyczności. To nic nie da, jak ja powiem, pomogę ci wyjść z tego placu zabaw, wiesz, przez zaciśnięte zęby i tętniącą tutaj żyłką, która zaraz wypuchnie. Więc tak, czasami tak będzie, że pod pachę i wychodzimy. Czasem też się zdarzy, że uciekniemy do tego podniesienia głosu, czy jakiegoś szantażu, czy streszenia, bo jesteśmy tylko ludźmi i czasami w nas się odzywają te automaty.
Mamy, tak, też mamy formę kiepską, mam właśnie raz, że automaty, tak. A dwa, no niestety schematy, nie?
Zmęczeni,
tak,
nie?
A mamy takie schematy, no...
Tego byliśmy, tak. My tego doświadczyliśmy, nie? Tego byliśmy my uczeni. Więc to się zdarzy, natomiast ja bardzo jestem daleka od tego, żebyśmy my jako rodzice ten krzyk, czy to straszenie, czy jakiś szantaż traktowali jako strategię. Wiesz, że o ile sobie myślę o tym, że rozmowa, jakieś negocjacje, szukanie kompromisu, rodzicielstwo przez zabawę mogą być strategiami, o tyle przeciwna jestem temu, żebyśmy za taką strategię uznawali krzyk czy szantaż. Nie? To się może zdarzyć w formie takiej wypadkowej, niechcący trochę, mimo naszej woli. I też, jeśli mi się zdarza za często, tak, jeśli ja za często jestem na tyle bezradna, tonący brzytwy się chwyta i krzyczę, no to coś jest nie tak ze mną, z naszą relacją i warto poszukać wsparcia.
Z mężem się okazuje.
Tak, na przykład.
Znaczy nie? W relacji z mężem. Tak. Z mężem jest coś nie tak.
Tak, tak.
Nie przesadzajmy.
Oczywiście,
nie przesadzajmy.
No gdzie by z mężem było coś nie, nie tak, kochani, nie, absolutnie, nie. Nie?
Tylko raz w miesiącu.
Ale też musimy pamiętać o tym, że w rodzicielstwie nie chodzi tylko o tu i teraz, czyli nie chodzi tylko o to, żeby wyjść z placu zabaw. Chodzi też o to, żeby...
No tak, w rodzicielstwie nie, no bo to jest jakby proces wychowania, który jest rozbity na lat przynajmniej naście, tak?
Ale... I warto mieć świadomość, wiesz, tego, że okej, teraz tonący brzytwy się chwyta i ja właśnie zaszantażuję moje dziecko, że nie ma zabawki, jak za 5 minut nie będziesz, nie ma... I ja zaszantażuję moje dziecko, że nie będzie bajki, jak natychmiast nie wrócimy do domu, bo teraz moim celem jest wyjście, nie? Okay.
Jezu, to jest w ogóle...
Teraz
wiem,
potrzebuję.
Że ci znowu przerywam, no. Ale ostatnio właśnie słyszałem...
Przywykłam.
Ostatnio byłem świadkiem właśnie takiej sytuacji. Kazik, albo idziesz do domu, albo nie oglądasz dzisiaj już więcej bajek. Ja patrzę na zegarek, a tam jest, wiesz, 20:30. Sobie myślę, o kurde. Nie wiem, czy bardziej współczuć tego, że ona już nie ma siły i pomysłów, czy tego, że jest 20:30 i takiemu pięciolatkowi zabroniła dzisiaj bajek, nie?
Puszczaj bajki,
mam nadzieję, że nie ogarnęła się w strefie czasowej, a nie, że oglądają bajki do pierwszej w nocy.
Teraz, wiesz, ja czasami będę mieć takie sytuacje, że po prostu śpieszę się do tej pracy, muszę teraz natychmiast wyjść i, no i tak się zachowam, a nie inaczej. Natomiast warto mieć świadomość właśnie tego, że to rodzicielstwo nie jest tu i tylko tu i teraz, tylko to jest, tak jak powiedziałeś, długofalowy proces i długotrwałe budowanie relacji. I każda taka sytuacja nadszarpuje tą naszą relację, tą naszą więź i tym samym w kolejnych sytuacjach podobnych będzie coraz trudniej, a nie coraz łatwiej.
Czyli dochodzimy do tego momentu, że ona już jest, to co było na początku odcinku powiedziane, tak? Że ona już nie ma innych sposobów, bo ta relacja została nadszarpnięta, tak?
Tak, tak, dokładnie. I wiesz, myślę sobie też o doświadczeniach dzieci, bo jeśli my się pochylimy nad tą perspektywą dziecka, to też się może okazać, że skoro dziecko widzi, że pomysłem na współpracę i szukanie rozwiązań rodzica jest krzyk i szantażowanie, no to ja też jako dziecko
zacznę krzyczeć
i szantażować, tak? No i to jest znowu to, dziecko zawsze współpracuje.
No tak,
bo tylko, droga mamo, nauczyłaś takiej metody współpracy, że to wcale nie chodzi o współpracę, tylko o to, kto dzisiaj kogo przeciągnie na swoją stronę.
A finalnie moje dziecko jest zepsute, pani psycholog, proszę je naprawić, nie?
Tak, dokładnie, więc też im częściej dzieci będą doświadczały tej współpracy, takiej prawdziwej współpracy, tego szukania kompromisów, szukania wspólnych rozwiązań, brania drugiej osoby, jej potrzeb pod uwagę, tym częściej będzie czuło, że jest ważne i że w ogóle da się tak robić, nie? Że da się brać te dwie strony pod uwagę.
No tak, tylko myślę sobie, że to jest zajebiście trudne w rodzicielstwie, tak sobie, wiesz, mi stawiam w codzienności takie sytuacje, gdzie musisz spiąć 10 tysięcy rzeczy ze sobą, żeby działało, no bo tu masz lekarza, tu masz dentystę, tu masz
drugie
fryzjera,
dziecko jeszcze,
tu masz
które...
drugie dziecko, piąte dziecko, tak. Dziecko kochanki, sąsiada i kogoś jeszcze i no, musisz to spiąć, żeby
powiem
to...
Powiem ci, że dzisiaj już drugi raz wspominasz o kochankach.
Przygotowuję cię.
Tak, Piotrze, przerwałaś tak.
Mnie. No i teraz się nie umiem.
Tak mi to zatrzymało po prostu.
To jeszcze powiem 3 razy. Kiedy się anuluje, po ilu? Kłamstwo powtórzone 5 razy staje się prawdą, no. Tak? Jeszcze mam limit, dobra. Ale wiesz, umieszczenie takiej sytuacji, że to dziecko tam dymi na tym placu zabaw, bo ono nie chce wyjść, a ty masz do zrobienia właśnie 10 tysięcy rzeczy, jeszcze kupić teściowej tabletki na ból głowy, bo cię poprosiła, no to chyba cholernie ciężko jest zejść do tego pułapu współpracy, nie?
Tak.
Takiego właśnie, ojej Kaziu, bądźmy piratami, napadnijmy na aptekę.
Tak, ale zobacz, że teraz powiedziałeś o czymś turboważnym, czyli o napięciu rodzica, nie? Że tobie jest trudno być w kontakcie z dzieckiem, nie dlatego, że dziecko, coś tam, tylko dlatego, że ty masz masz lat 30, 40 i... Znaczy wiem, że masz lat, tylko tak mówię przykładowo.
Ja wiem, anonimizujesz moje dane.
Tak, że ty mając te 30, 40 lat, nie dźwigasz tego nadmiaru obowiązków, które masz, tego stresu i tego napięcia. Mhm. I tak naprawdę ten twój krzyk nie jest o tym, że dziecko nie współpracuje i że na nie nic
tylko,
nie działa.
Tylko, że ty jesteś słaby.
Tylko, że ty jesteś słaby. I to nie jest teraz, wiesz, taki apel do naszych słuchaczy, jesteś słaby, nie dajesz rady,
jakby to
nie?
Pewien polityk powiedział, jesteście miękkie, faje,
no,
i fujary.
To absolutnie nie jest o tym, no, to jest raczej nie. O tym, że kurczę, okej, no to faktycznie to ja tu jestem dorosły w tej relacji.
To może teściowa musi sobie sama dać po tabletki po prostu.
Może i może ja muszę zacząć myśleć, jak tu ogarnąć siebie. Agnieszka Stein kiedyś powiedziała, że rodzicielstwo to jest ogarnianie siebie. Też myślę, że tak trafia na myśl.
Ale nam się trudny temat zrobił.
No.
Wydaje mi się, że też czasem się tak zapętlimy w tych trudnych sytuacjach, że wiesz, chcielibyśmy mieć tam dobrą relację, chcielibyśmy być tymi mamuśkami z Instagrama, które wszystko mają, wiesz, ohoha, tak. Hi, titiriti, ale naprawdę mamy poczucie, że z tym naszym konkretnym dzieckiem się nie da miło i ciepło, że to jest ciągła walka, która prawdopodobnie wynika też z tego, że ty, droga mamo, drogi tato, nie wyrabiasz na zakrętach, nie? I może trzeba przyhamować.
Ja często przychodzą rodzice na konsultacje z takim tematem właśnie, nie? Że już się trochę, że no, naprawdę nic nie działa i że nie da się inaczej. To ja często robię takie ćwiczenie z rodzicami, które zaczerpnęłam z jakiejś książki, ale nie wiem jakie, ale więc tylko zaznaczam, że to nie mój pomysł. Mhm. Że daję rodzicom sznurek, taki po prostu sznurek.
No, czaj, bo rodzice... Robi się ciekawie, nie? Rodzice nie wyrabiają, jest im źle, a ty im dajesz sznurek.
Nie podsuwam im żadnych kiepskich pomysłów, absolutnie. Za kogo ty mnie masz? No i teraz...
To stwierdziłaś, że to nie jest twój pomysł, tylko z książki, więc...
No i teraz ja jestem dzieckiem i trzymam jeden koniec tego sznurka.
No.
Rodzic jest rodzicem, trzyma drugi koniec tego sznurka. I każdy z nas chce iść w swoją stronę, więc się ciągniemy za ten sznurek. Ciągniemy. No i ponieważ jeszcze mi się nie trafił żaden osiłek w gabinecie, to zwykle tak możemy długo ciągnąć.
Myślę, że się trafił, ale bał się, że ci rękę wyrwie.
I długo tak możemy ciągnąć. Mhm. No i wtedy się zastanawiamy, kurczę, no to jak tu możemy zrobić, żeby jednak pójść, żeby coś się wydarzyło, nie? Żebyśmy nie przesiedzieli godzinę w gabinecie, za którą zapłaciliście kupę kasy na ciągnięciu za sznurki, nie?
No i to... Takiego statystycznego tatusia, który mówi, ja pierdolę, co ja tu robię? Tyle kasy i sznurek przeciągnąć, nie?
No i kombinujemy, co możemy zrobić. Mhm. No i nagle się okazuje, że kiedy na chwilę pójdziemy tam, gdzie ja chcę, a potem tam, gdzie rodzic chce, no
to możecie iść.
To możemy iść, nie musimy tak szarpać. Albo kiedy obydwoje pogadamy i zdecydujemy się iść w ogóle w inną stronę wspólną, to też się okazuje, że się da. I mówię o tym teraz dlatego, że my bardzo często, kiedy mówimy właśnie o tym, że z naszym dzieckiem się już nie da inaczej, zapętliliśmy się w tym ciągnięciu sznurka. Wiesz, że my po prostu tak mocno już trzymamy ten sznurek, że nie puszczę, bo ja tu jestem rodzicem, dziecko musi wiedzieć, że ja tu rządzę, wejdzie mi na głowę, jak tylko puszczę na chwilę ten sznurek. I cała sztuka polega na tym, żeby nie bać się, niekoniecznie puścić ten sznurek, ale poprowadzić jakoś go inaczej, jakoś, wiesz, jakąś znaleźć inną drogę. I to, o czym ja sobie myślę w takich sytuacjach, to jest to, żebyśmy też pamiętali o tym, że to wcale nie jest tak, że na tym drugim kontinuum kar, krzyków, szantażu i straszenia jest tylko tiutu, srutu, pitu, milutko, cieplutko i w ogóle...
Użyłaś tak trudnego słowa, że aż muszę poprosić Cię o doprecyzowanie.
No.
Powiedziałaś tak, rodzice muszą zrozumieć, że na drugim kontinuum tego
sznurka... No wiesz, no, krańcu.
A.
Krańcu, nie? Że to nie jest tak, że albo no, mamy...
Po prostu myślałem, że to jest jakiś, wiesz, psychologiczny bełkot znowu.
A to takie pospolite słowo. Że to nie jest tak, że na drugiej stronie tego
sznurka,
dziękuję Ci, mamy...
Masz to jakieś kontinuum, a sznurka nie umiem powiedzieć.
Że mamy tylko wybór.
Wymagałaś od szkoły, żeby się nauczyć dialektu.
Że to nie jest tak, że do wyboru mamy albo krzyk, kary i szantaże, albo sielanka i bezstresowe wychowanie. Nie?
No, to skrajności są niebezpieczne.
Że to wcale tak nie jest. I że to nie chodzi wcale o to, że my mamy ulec dziecku. Zdecydowanie nie o to chodzi, że mamy ulec dziecku, dlatego że więź polega na tym, że nie jesteśmy sobie z dzieckiem równi, tylko my jednak jesteśmy tymi przewodnikami w życiu. Więc dzieci też potrzebują widzieć, że my te granice potrafimy zakomunikować i potrafimy jakoś ich trzymać, jakoś ich dopilnować. Mhm. Ale to my jesteśmy za to odpowiedzialni i to my musimy szukać takich właściwych środków do tego, żeby przez te granice bezpiecznie dziecko przeprowadzić. I czasem dzieci też zaczynają jakoś tak ciągnąć mocno za ten sznurek, bo trochę tracą zaufanie, że ten rodzic jest w stanie być tym przewodnikiem. Że stało się coś
takiego...
Tato,
chciałbym już iść w prawo, tam jest ciekawiej, a tata mówi nie, tam jest niebezpiecznie.
Tak,
nie?
Na przykład, nie? Tam jest niebezpiecznie. Albo...
Chciałbym jechać rowerową ścieżką, a tata mówi nie, bo tam jest pole kukurydzy, z którego mogą wyskoczyć dzieci. dziki.
Na przykład, jest znowu niebezpieczny, świat jest straszny. Ale też inne sytuacje, wiesz, takie, na które mieliśmy mały wpływ, jak na przykład to, że nasze dziecko doświadczyło jakiejś dużej separacji, pobyty w szpitalu, nieudana adaptacja do żłobka, do przedszkola, tak? Gdzie ta więź została nadszarpnięta, nie można temu rodzicowi ufać, on mnie porzucił, nie?
Tak myśli to dziecko.
Tak myśli to dziecko, oczywiście. Nasze dziecko też chodziło do żłobka i nie twierdzę, że je porzuciliśmy. To może być też to, że te granice są zbyt sztywne na przykład, że rodzic jest tak sztywny w tym, że dziecko czuje właśnie, że ten rodzic mu nie pozwala eksplorować tego otoczenia, więc ono musi trochę samo, wiesz, przeciągnąć jednak tą linę. Albo, no właśnie, że jest jakoś tak bardzo zależne od tego rodzica. Albo doświadczyło jakichś trudnych sytuacji typu złamanie, wypadek samochodowy, gdzie... Albo jakieś nadużycie seksualne.
Złamanie kończyn. Złamanie kończyn.
Tak. Więc jakby na tą sytuację mogą też się składać takie małe, mikro sytuacje, o których nie myślimy, których nie łączymy z tym, co się dzieje teraz, ale właśnie które mówią nam, że kurczę, chyba w tej relacji, w tym, jak się rozwijała więź między nami, nie wszystko poszło dobrze, skoro moje dziecko rządzi, decyduje o wszystkim i nie umiem z nim się dogadać inaczej niż tym krzykiem czy szantażem.
To teraz będzie bardzo trudne pytanie.
Tak.
To co taki rodzic może zrobić, jeżeli jest już w takiej sytuacji, że się goni jak ten chomik z tym dzieckiem i ciągną za ten sznureczek w prawo i w lewo równocześnie?
Po pierwsze to zauważyć i powiedzieć sobie, nie chcę tak.
No tak, to jest 50%
To jest kluczowe. Mogę szukać rozwiązań sam, zaraz powiem kilka. Mogę iść do psychologa i poszukać wspólnie, co się często okazuje dużo łatwiejsze, bo takie spojrzenie z boku...
Szybsze przede wszystkim, nie?
Tak, doświadczenie bardzo w tym pomaga. To, co bardzo, bardzo się sprawdza i to, co na pewno warto robić, to pokazywać dziecku, że ja jako mama, jako tata wiem, co robię, ale to nie jest... Mówię, że wychodzimy z placu zabaw, więc wychodzimy, tylko właśnie, że ja uprzedzam, nastawiam ten budzik, tak, że jak zadzwoni, to będzie ten, to wychodzenie z placu zabaw. Tak się uczepiłam tego placu zabaw, bo tym zaczęliśmy, pomyślałam, że tym skończymy. Że ja to wszystko robię przez tą zabawę, tak, że jeszcze dwa huśnięcia, dwa zjazdy ze zjeżdżalni, ale jednak jest ta granica, którą ustaliliśmy, że wtedy wychodzimy z tego placu zabaw i ja tej granicy pilnuję i dalej się może na przykład wydarzyć to, że wezmę to moje dziecko pod pachę, tak, i teraz, żeby to nie zabrzmiało tak, że ja zachęcam do wynoszenia dziecko siłowo z jakiegoś miejsca, natomiast też nie zachęcam do tego, żeby trzy godziny stać i negocjować, bo wtedy
bo
już się wszyscy się zapętlimy, nie? Ale żeby być też gotowym do tego, że to dziecko wyjdzie z tego placu zabaw nawet za rękę z nami, niekoniecznie na rękach naszych, z płaczem i smutkiem i jakąś taką rozpaczą, a naszym zadaniem jako rodzica będzie ukoić ten smutek. Nie zliczę, ile razy my szliśmy z Frankiem przez galerię i tam jest taki placyk zabaw ogólnodostępny. Franek bardzo lubi to miejsce, teraz już na szczęście wyrasta trochę z tego. I nieraz wychodzi...
Na pewno mi smutno jest, kiedyś się cieszyłem z tego, bo tam jest placyk zabaw, a obok jest zaraz kawiarnia.
Tak.
A teraz już coraz mniej chce być i ja tej kawy jednak
brakuje ci,
brakuje
nie?
Mi, no.
A chciałam powiedzieć, że nie zliczę ile razy...
Franek chodził na placyk zabaw, ja na kawę, a mama na zakupy.
Że wiesz, że my przez tą całą galerię szliśmy z tym płaczącym Frankiem, nie? I nie musieliśmy go nieść, on szedł za nami, ale o matko, jacy my byliśmy wtedy okropni dla niej w jego oczach.
No, myślę, że nie tylko w jego, nie? To też jest
cała galeria patrzyła na nas, co my robimy temu dziecku, że ono tak płacze. I to jest też dla mnie o tym, że my jako rodzice mamy być gotowi ukoić ten smutek wtedy, nie? Wiesz, trochę wziąć go na... To nie jest tak, że to, że jakaś metoda działa, oznacza, że ona działa bezboleśnie i w ogóle w takiej pełnej symbiozie i wiesz, tej kwiatuszki z radości latają, nie? Że tam mogą być te trudne emocje. To jest naturalne. To nie jest taka kwestia działa,
myślę,
nie działa.
To jest bardzo ważne, co powiedziałaś, bo wiele rodziców może czuć taką presję, że skoro to dziecko płacze, to ta matka
nie
jest
wyszło.
Coś... Tak.
Nie wyszło, nie?
Że coś nie poszło, że jestem tą mamą, złym tatą, to dziecko płacze,
tak.
Nie?
Absolutnie to nie jest o tym. Ja sobie wręcz myślę o tym, jakie
te... dzieci płaczą o wszystko.
Tak, i jakie
nawet
te sytuacje
to, że...
są potrzebne.
Nie, proszę. Jakby...
Proszę. Że płaczą nawet... O, coś tam chciałeś powiedzieć, no?
Bla.
Ja chciałam powiedzieć, skoro nie kończysz to ja będę kontynuować. Ja chciałam powiedzieć, że one są, te sytuacje, turbo ważne, bo dziecko właśnie wtedy się uczy radzić sobie z tymi emocjami i uczy się tego, że okej, ta granica jest, została przez tego dorosłego, odpowiedzialnego rodzica zakomunikowana, przypilnowana, ale też w tym, że mi jest trudno się dopasować, rodzic mnie wspiera. I to jest to, co buduje tą więź i tą naszą relację. I zaufanie dziecka do nas. Że dziecko wie, że nawet kiedy się nie dogadujemy, mamy różne zdania, to mogę na tego mojego rodzica liczyć. I to jest często kluczem do dalszych sukcesów i dalszej udanej współpracy. Ostatnio widziałam też takiego mema, że najczęściej cytowanym autorem jest, nie wiem gdzie to czytałem, no to ja tak dzisiaj mam, też nie wiem gdzie to czytałam, ale to było bardzo, bardzo fajne zdanie, że...
Miara sukcesu naszego rodzicielstwa.
Dziękuję ci, miarę sukcesu naszego rodzicielstwa. Nie mierzymy tym, ile tam jest zasad i jak bardzo my ich pilnujemy, ale tym, jak się zachowujemy, kiedy te zasady
są naruszane.
że coś tam jednak nie wychodzi i też myślę, że to jest bardzo trafne. Ale wracając, bo już musimy do końca się zbliżać.
Myślałem, że to była taka piękna puenta.
Nie, bo ja powiedziałam wcześniej, że podam sposoby, a powiedziałam tylko o tym jednym, żeby tej granicy pilnować.
Tak się zastanawiam, któryś raz z rzędu, jakby to było, gdybyś dostała taki voucher na rozmowę, że nie bolałoby cię gardło, ani wiesz, głowa, ani byś się nie męczyła. Kiedy byś skończyła? Jakbyś tak usiadła i mogłabyś sobie gadać, nie? Wiesz, gdybyś ci włączył mikrofon, byś mogła gadać na jakiś temat związany z rodzicielstwem. Kiedy byś powiedziała, okej, wyczerpałam temat.
No, nie wiem, no lubię o tym mówić, ale też mam poczucie, że to jest ważne, więc pozwól mi skończyć.
Nie, proszę bardzo, tak.
Że mamy właśnie to, że te granice, nie? Że my je komunikujemy, pilnujemy, bierzemy te emocje na klatę. Druga rzecz to jest taka, że pozwalamy dziecku decydować tam, gdzie to jest bezpieczne, żeby ono też mogło nam komunikować te swoje granice, żeby jednak był w tym jakiś balans.
Tam, gdzie to jest bezpieczne w sytuacji, czy o miejscu ci chodzi?
W sytuacji bardziej, nie? No bo wiesz, nie pozwolę dziecku decydować o tym, czy chce, nie wiem, skakać z wieżowca, nie? No, jakby nie bardzo, cokolwiek by chciało, to nie bardzo, nie? Ale już to, czy ubierze dzisiaj bluzkę z delfinkiem, czy krokodylkiem, spoko. Decyduj sobie. To jest też bardzo ważne, żeby dziecko też widziało, te granice są ważne i druga strona je uwzględnia.
Tak, że ma wpływ na coś.
I że ma wpływ, tak. I trzecia rzecz jest taka, żebyśmy też sprawiali, żeby dziecku było łatwo podążać za nami. To znaczy, żebyśmy my rzeczywiście...
Szli wolniej.
I szli wolniej oznacza tutaj łatwo się komunikowali, żeby dziecko trochę wiedziało, w którą stronę my zmierzamy. Żebyśmy byli tacy przewidywalni też dla dziecka. Żebyśmy my odczytywali te jego potrzeby i żeby dziecko wiedziało, jak najczęściej doświadczało tego, że rodzic na te potrzeby odpowiada, bo to też wtedy jest dla dziecka informacja. Okej, to jest bezpiecznie w tej relacji, nie? To dobrze jest podążać za tym rodzicem.
Na koniec jeszcze zadam takie pytanie. Czy jeżeli ja mówię takiemu przykładowemu, jeżeli taki absolutnie rodzic swoją, mówi wiadomo. Takiemu Kazikowi, takie sformułowanie, że pośpiesz się, bo trzeba wyjść, nie? Ubierz buty, a on tam wiesz, bla, 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 a ty mówisz, no spoko, nie musisz się ubierać, ale nie zdążysz, nie wiem, na śniadanie, albo nie zdążysz się pobawić, albo tracisz czas na zabawę. To jest straszenie go?
Wiesz co,
w moim przekonaniu absolutnie nie, no bo to jest konsekwencja tego,
też
że...
Też uważam, że jest to konsekwencja, natomiast pytanie, w jakim celu stosuje to rodzic, bo jeśli dla ciebie...
Żeby
jest...
szybciej się ubrał.
Jeśli dla ciebie to jest faktycznie okej, że on, nie wiem, nie zdąży to śniadanie do przedszkola, tak jak jest właśnie często w naszym przypadku, no to w porządku, bo nie? Pokazujesz dziecku naturalną konsekwencję, jak nie będziesz się ubierał, nie będziesz jadł śniadania ze wszystkimi i będziesz jadł parówkę w aucie. Jak to
no
jest...
właśnie tutaj z nauką konsekwencji w przedszkole nam nie pomaga.
Nie pomaga, bo czeka śniadanku.
Tam nie ma problemu, nie?
Mimo, że w zasadach mamy, że jakby nie ma, trzeba być na śniadanie, no ale panie są wyrozumiałe dla rodziców.
Dla dzieci, ja byłem gotowy.
to jest ta jedna rzecz, nie? Że czy to jest na pewno dla ciebie okej? Okay? Powiedziałeś taki przykład jeszcze, że nie będziesz miał czasu na zabawę, tak? To na przykład jak z tego placu
zabaw.
Nie
czasu na zabawę,
wychodzimy.
Nie?
I to jest znowu okej, okay, kiedy my mamy jakiś plan dnia, w który jakby jest coś tam wpisane, albo na przykład wiemy, że nie wiem, o 17 wychodzimy do teatru.
Okej. Okay.
Nie? I teraz faktycznie, no o 17 wychodzimy, no i to jest twoja decyzja, moje drogie dziecko, na co przeznaczysz ten czas między przedszkolem a teatrem? Okay. Czy na awanturę pod przedszkolem, bo ty nie wsiadasz do auta, czy na zabawę w domu? Tylko ty wtedy, skoro tak mówisz to w formie naturalnej konsekwencji, to nie rób tam, popłacz sobie, no proszę i nie będziesz się bawił, no i tak, twój wybór, twoja decyzja. A wiesz, że to dziecko tylko takie gadanie, wiesz, tak wbija kolejne szpileczki, no to nie, no jakby to nie o to ci chodzi, nie?
No nie, nie.
Natomiast jak najbardziej my powinniśmy wręcz uczyć dzieci tego, że różne jego decyzje mają swoje konsekwencje. Jestem za tym.
Czyli podsumowując, trzeba oddychać.
Sprawdzać ze sobą, po co ja to robię.
I sprawdzać, czy nie masz kryzysu w związku.
W życiu ze sobą. Dzieci są naszym lustrem.
To tyle w dzisiejszym odcinku. Poświęć nam jeszcze 3 sekundy. Zaobserwuj i oceń nasz podcast. To pomaga nam dotrzeć do nowych słuchaczy.
Najka, gitajka.